piękne, piękne CV, tyle języków pan zna. I wszystkie są u pana aktywne. Tak, proszę mówiąc, są wszystkie aktywne. To czy możemy przejść na język niemiecki? Ależ proszę bardzo. A gdzie pan się uczył języka Goethego? Przez brak znajomości języka niemieckiego po pierwszym semestrze Politechniki Białostockiej byłem relegowany z listy studentów. A potem podkochiwałem się w lektorce języka niemieckiego i no nie wypadało ten język kaleczyć, po prostu się tego języka uczyłem.
A myślistwo?
A myślistwo? No, myślistwo to jest taki element, który funkcjonuje w każdym z nas od wieków prawieków, od czasów, jak wyszliśmy na wyższy poziom rozwoju intelektualnego od pranaczelnych.
Obrazki z życia myśliwego. Reportaż Jana Smyka.
Od początku, jak się pojawiło słowo pisane, to już myślistwo było. Pierwsze pismo obrazkowe przedstawia sceny z polowań, czyli myślistwo. Ono wędruje tak długo, jak wędruje po globie ziemskim człowiek. Ja się wychowałem na otulinie Niecki, która się nazywa Niecką Tyniewicką. I pierwsze zabawy takiego dziecka wychowanego w środowisku wiejskim to były zabawy z naturą. Później kontakty z myślistwem to były polowania zbiorowe na zające, które prowadziło koło łowieckie w Narwi. No, później uczestniczyłem jako naganiacz, jako część elementu polowań zbiorowych. Dziadek miał strzelbę kurkową, kiedyś sroka podkradała pisklaki, więc zakradłem się, ukradłem dubeltówkę, strzeliłem z okna, zastrzeliłem srokę, podziurawiłem śrutem drzwi, a ambaras jak licho, ramię prawe miałem sine od uderzenia. Troszeczkę wieczorem burzy, reprymendy od mamy. No, uśmiech dziadka, że chyba jest następca. No, miałem od dziecka zaszczepiony element ochrony zwierzyny. Zdejmowałem wnyki stawiane przez kłusowników. Pamiętam z moim kolegą Mikołajem Obłasiukiem, żeśmy w nocy kłusownicy przy świetle księżyca na ścieżkach zajętych stawiali wnyki, a myśmy posuwali się za nimi ukradkiem. Te wnyki zdejmowaliśmy, bądź też przycinaliśmy cęgami. Także wychowywałem się w duchu szacunku do natury, do zwierząt dziko żyjących. Natomiast wiadomo, z myślistwem związane jest również strzelanie, pozyskiwanie, zabijanie. Były egzaminy, wykłady, szkolenia, poznawanie przepisów. Później w roku 80 założyliśmy koło łowieckie na Politechnice Białostockiej, koło Żak. Grono entuzjastów, którzy wykazywali zainteresowania ponad te, które były programowe studia. A później połączyliśmy się z kołem łowieckim Jeno z Michałowie i od tamtych czasów datują się nasz pobyt tutaj w okolicach Narwi, w swoich stronach. Z literatury, z przekazów różnego rodzaju, chociażby z malarstwa można odczytać, że każda grupa społeczna w taki czy inny sposób uczestniczyła w polowaniach. Były słynne polowania carskie w Puszczy Białowieskiej. Ostatni car Rosji, Mikołaj II, pomnik wystawił dla króla Puszczy Białowieskiej, żubra. W tej chwili w Polsce również co roku odbywa się bardzo ciekawe polowanie w Spale. Są to elementy i wymogu, ale są również elementy pewnej rozrywki. Znane są z przekazów historycznych polowania królów polskich, chociażby Jagiełły, nawet dąb Jagiełły swego czasu był jako pamiątka. Czy faktycznie Jagiełło pod tym dębem odpoczywał, trudno powiedzieć, ale legenda pozostała. A legenda no to jest pewien również rodzaj naszej kultury epickiej. Pierwsze polowanie, pamiętam jak dziś, to było polowanie na zające. Zima, śnieg, strzeliłem na polowaniu 18 zajęcy. Pokot był około 100 sztuk, 12 strzelb, uczestników, polowaliśmy cały dzień. No, polowanie tak zwanym namaszczeniem, prawda, pasowaniem na rycerza klubu Świętego Huberta. Każde polowanie jest inne, każde polowanie ma swoją atmosferę, ma swoją taką specyfikę. Sposób na udane polowanie to jest taki, że to musi być grono wspaniałych ludzi. Pasja, pozyskiwanie zwierza, kontakt ze zwierzem powinni Nawzajem się uzupełniać. Braci łowiecki w braci łowieckiej.
A czy siostry łowieckie też są?
No, diany są. W moim kole jest kilka kobiet, strzelają, pozyskują zwierzynę, nawet grubą, mielenie byki. Są takim fajnym elementem spotkań, biesiad, polowań hubertowskich. Funkcjonują normalnie. No, na swoim koncie, jak jestem członkiem Polskiego Związku Łowieckiego, praktycznie to, co w Polsce jest do strzelenia, nie strzeliłem muflona.
A co to jest?
Muflon to jest taka dzika owca, która zamieszkuje tereny w Sudetach, w Karkonoszach, i nie strzeliłem Daniela. Może pokażę to swoje cacuszko blazera. Stokniówka, kaliber lufy śrutowej 20x70. Broń, którą się używa do polowania na małe drapieżniki. I kulą można strzelać, i śrutem. Piękny przykład artyzmu rusznikarskiego. No tutaj mamy jeszcze dwa sztucery. To jest Karl Gustav. W Polsce jest kilka takich egzemplarzy. No tutaj jest taki Araritas, to jest Browning. Kaliber 20x76, 20 Magnum. Broń, która też ma ciekawą historię, bo była sprezentowana ministrowi rolnictwa w latach 60. Niemieckiej Republiki Federalnej. A ja ją kupiłem na aukcji internetowej. Chyba będę ją tylko przechowywać u siebie w domu i pokazywać kolegom jako rarytas, jako cacko, nie jako narzędzie użytkowe. No, a tutaj jest moja pierwsza dubeltówka, z którą zaczynałem polować. To jest właśnie to Brno Super. Był to prezent od dziadka Boka Czeskiego. Jedna z najdoskonalszych dubeltówek produkowanych w krajach demoludów. No, to była jedna z najdroższych broni w ubiegłym stuleciu produkowanych w krajach demoludów. W roku 80. zapłaciłem za nią 23 tysiące złotych. Wówczas motor MZ sportowa, taka pięciobiegowa, kosztowała 16 300.
Aż się zdziwiłem, że w tym małym bagażniku średniego samochodu zmieściło się parę samochodów.
Wie pan, są pewne wartości, które są niewycenialne. Jeżeli hobby jest wartością, to jest oceniane w wymiarze niematerialnym, w wymiarze duchowym. A wymiar duchowy to jest to coś, co wystawia nam certyfikat, kim jesteśmy.
To tu masz punkt zbiorczy, tak?
Tutaj bardzo często mamy odprawy przed polowaniami zbiorowymi, spotkania po polowaniu przy herbatce. Herbata najlepiej smakuje w lesie, jeżeli jest to herbata zajęcza. A herbata zajęcza to jest taka herbata, która wyjechała z domu, była w terenie i jest jeszcze ciepła. A na dworze mamy 20 stopni mrozu. Myślistwo nie jest działalnością dochodową. Tutaj się wykłada. To jest pozycja kosztowa w budżecie domowym i tutaj może są tacy specjaliści, którzy i z tego potrafią czerpać korzyści, ale to chyba w tym momencie traci się urok myślistwa jako hobby, a to już przy mojej afirmacji życiowej to przyjemnością nie jest. Myślistwo powinno być pasją, powinno być hobby i wtedy, jeżeli jest się pasjonatem, to pasja w mózgu ludzkim aktywuje czynniki determinujące do aktywnego działania. Jeżeli człowiek aktywnie działa, to znaczy, że więcej pracuje. Jeżeli więcej pracuje, więcej zarabia. Z działania wynika kapitał, który tworzymy. Poza tym kapitałem intelektualnym również jest kapitał materialny. Opowiadał mi wujek, że w latach 40. ubiegłego stulecia w mojej rodzinnej wsi, jak się wychodziło na takie wzniesienie morenowe, które się nazywało Sokolicą, to widać było miejscowość Lachy, Koźliki, Korzyno, Ciełuszki za rzeką w odległości 12-13 kilometrów, w tej chwili dookoła Lasy. Zwierzyna ma coraz więcej. Chociaż niektórzy leśnicy mówią, że nasze lasy są rzadkie. Ostatnio byłem z kolegą na rykowisku w Puszczy Białowieskiej. To co tam się teraz wyprawia, to woła o pomstę do nieba. jest zakład produkcyjny parkietu i właściciel sprowadza materiał dąb ze Słowacji, z Ukrainy. A obok za płotem niszczeją dęby ze starości i chyba ze wściekłości, że nie są użytkowane gospodarczo. W tej chwili dzięki uprzejmości takich pseudoekologów, ja to nazywam, tych wszystkich krzykaczy, którzy raptem wzięli się za pseudoochronę natury, chociażby działania na Rozpudzie przy budowie obwodnicy Augustowa czy im podobne, to przynoszą tylko samo zło. Jest to nierozważne politykierstwo niż jakiekolwiek racjonalne, mądre działanie takie osobnicze gatunku ludzkiego. Ja słyszałem opinie Niemców, którzy przyjeżdżają na polowanie do puszczy, którzy mówią, że no, w warunkach niemieckich to za taką robotę to by się siedziało. Albo do końca życia byłoby się pozbawionym praw podejmowania jakiejkolwiek decyzji. No, przecież polityka gospodarcza jest też polityką kreowaną przez polityków, tak? Tutaj w rejonie Borsukowiny i na uroczysku Kokotowo, niedaleko stąd, w linii prostej około kilometra, swego czasu żył w lesie żubr. Byk żubr, który odbił się od stada puszczy prawdopodobnie białowieskiej, który tutaj zdechł śmiercią naturalną. Jako król puszczy dokonał żywota 2 lata temu. O proszę. Jastrząb złapał na naszych oczach. Krogulec złapał jakiegoś małego ptaszka.
Sekundę to trwało.
Sanepid, tak jest. Właśnie, drapieżnik, który występuje w takiej ograniczonej ilości, jest sanitariuszem lasu. Zwierzynę podglądać możemy. Natomiast z faktu, że jest zakaz pod groźbą kary stosowania urządzeń noktowizyjnych na broni, strzelanie w warunkach zupełnej ciemności jest ograniczone, praktycznie, technicznie. Natomiast prawo zezwala polować w nocy na zwierzynę czarną, na dzika. Ale żeby skutecznie strzelić, żeby skutecznie pozyskać, to trzeba go na odpowiednią odległość podejść. Owszem, są strzelcy, którzy potrafią strzelać na dalekie odległości, ale w warunkach nocnych to jest niemożliwe. W warunkach dziennych, owszem, z tym, że w warunkach dziennych zwierzyna przebywa wtedy w ostoi. Efektowne polowanie to jest godzina, półtorej przed zmrokiem i godzina świtu, 2 godziny poranku, wtedy się poluje na przesmykach, na przejściach zwierzyny, gdzie się zwierzę spotyka i koniec, zwierzyna przychodzi na ostoję dzienną. Jest schowana przed okiem ludzkim. Sto lat temu sezon łowiecki zaczynał się polowaniem na koguty cietrzewia. W tej chwili na cietrzewie się nie poluje. A piękny ptak, który zwiastował wiosnę takim czuszykaniem takim, tak? Polowało się na roztopach wiosennych, na głuszce. W tej chwili na głuszce w Polsce się nie poluje. Jedynie u naszych sąsiadów, na Białorusi, populacja jest jeszcze w miarę stabilna. Mieliśmy przez kilkadziesiąt lat użytkowane łowiecką populację piżmaków. Większość piżmaka wycięła norka. Później maj to jest polowanie na rogacze, początek polowań na dziki, sierpień. Przed rykowiskiem zaczynamy polować na jelenie byki. Wrzesień to jest okres rykowiska, to jest szał w lesie, to są te takie prawda, walki jeleni byków. Więcej. W ten sposób myśliwy naśladuje odgłosy wydawane przez byki jelenia i wabi co bardziej zadziornego samca, co bardziej mocnego samca. Prawda? Od października praktycznie poluje się w Polsce na wszystko. Okres zimy z kolei, po Świętej Barbarze, to jest okres, kiedy są pierwsze opady śniegu, pierwsza ponowa, to jest polowanie na lisy, na drapieżniki, tropienie kun, ale myśliwy obserwuje przyrodę, jeżeli są warunki trudne do bytowania na zwierzynie, polowania są zawieszane i jest to okres dokarmień. Na świętego Huberta praktycznie wszystko można strzelać. To, co jest, powiedzmy, dozwolone O właśnie, mamy kruki sobie grają, latają w parze, prawda? Święty Hubert, patron myśliwych, jest to taki, prawda, zwyczaj, który się od okresu średniowiecza w kulturze europejskiej przyjął, patron myśliwych. Był to zakonnik, który podobno w czasach młodości polował ostro i jak głosi wieść gminna, zapisy archiwalne, nieźle sobie popijał. No więc któregoś tam razu przy takim przesycie myśliwskim ujrzał jelenia z świecącym krzyżem po rożu. Więc postanowił zaniechać uprawiania tej drugiej pasji i został zakonnikiem. Patrona się przyjął. Innym jest Eustachy z kolei, kult podobny w Związku Łowieckim. Mamy swoje święto, celebrowane przed polowaniem msze, później uroczyste polowania, u polowania biesiada, jak na święto.
Bohaterem reportażu Jana Smyka, obrazki z życia myśliwego, był Stefan Bazyluk.